Rozpocznij. Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Moi drodzy, mam nadzieję, jak co wieczór, jak codziennie, że się słyszymy i że się widzimy. Tak jak zawsze, ogromna prośba, żebyście dali znaka jakiegoś, czy tam wszystko jest ok. Zresztą ja też to zaraz tu sprawdzę, ale wy też piszcie, czy słychać i czy widać. U mnie słychać widać, więc u was też tak powinno być. I jeżeli tak jest, to dajcie znać. Bardzo was, kochani, serdecznie witam. Ostatniego dnia naszego Triduum Paschalnego, ostatniego wieczoru. I mam nadzieję, że dzisiaj bez jakichś specjalnych zakłóceń i bez trudności, z dobrym internetem, ale zobaczymy, jak będzie, uda nam się to wprowadzenie zrobić. Kochani, tak jak zawsze, chwilka na rozruch, żeby mogli dołączyć ci, którzy chcą dołączyć. Tak, wszyscy piszecie, już jest ok, widzimy, słyszymy i tak dalej, to już wiem. Więc dziękuję za odzew. Poczekajmy jeszcze na paru spóźnialskich, bo już niby dwie po, ale zawsze zaczynamy kilka minut później. Mam nadzieję, kochani, że macie się dobrze, że przeżyliście dzisiaj w ogromnej ciszy i w ogromnym spokoju tę całą Wielką Sobotę, bo tak powinno dzisiaj być, że nic się miało nie dziać i mieliśmy po prostu czekać i trwać w takiej ciszy na Pana Jezusa, który tam w zaświatach, w sensie w Szeolu działał, żeby ludzkość wydobyć. Kochani, za chwileczkę zaczniemy oczywiście wprowadzenie. Spróbuję wam w miarę zgrabnie i nie za długo wytłumaczyć, co się dzisiaj będzie działo na liturgii. Chociaż dzisiaj jest tak wielka liturgia, że to głowa mała, żeby to ogarnąć. A potem oczywiście o godzinie 20 będzie liturgia właściwa. Dajcie jeszcze minutkę tym, którzy jeszcze dołączają, żebyśmy się mogli spotkać z tymi, którzy chcą, żeby potem nie mówili, dlaczego tak wcześnie zaczął i dlaczego nie poczekał i tak dalej. Jest nas już, kochani, 13 tysiąców, pewnie jeszcze parę dojdzie. Kochani, no niebotyczne są te liczby. Nie wiem, czy tam widzieliście, że łącznie to już tam chyba ze 150 tysięcy obejrzało tę wczorajszą liturgię i tę czwartkową. No strasznie dużo was jest. Niestety mamy czasem taki internet, jaki mamy, więc jeżeli czasem jest trochę gorsza jakość, no to wybaczcie, ale no nic nie jesteśmy w stanie poradzić, jak czasem to trochę nie działa. Kochani, myślę, że możemy pomału zaczynać. Kto miał dołączyć, to dołączył, a kto jeszcze dołączy, to dołączy. Kochani, pomódlmy się na początek, tak jak zawsze, żebyśmy dobrze ten czas wykorzystali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, dziękujemy Ci i błogosławimy Cię za cały ten czas, który nam dałeś od początku tego Triduum Paschalnego, za wszystkie łaski, które już wylałeś. I oczywiście prosimy Cię, żebyś ciągle z nami był, żebyś nas ciągle prowadził, żebyś nas dzisiaj wprowadził w tę najświętszą noc, w tę naprawdę największą tajemnicę, jaka istnieje. Żebyś nas razem z Twoim Synem przeprowadził przez śmierć do życia, żebyś nas przeprowadził z tego, co ciemne, do światłości, żebyś nas przeprowadził z tego, co martwe, do tego, co żyjące. Prosimy Cię, Ojcze, poślij Twojego Świętego Ducha. Niech On nas poprowadzi, niech On da nam łaskę, niech On nam pomoże, niech On zrobi w nas to wszystko, co wysłużył nam Boży Syn, żebyśmy rzeczywiście mogli zaznać dzisiaj tego doświadczenia zmartwychwstania. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, do rzeczy, bo tak naprawdę to dzisiejsze wprowadzenie powinno trwać tak ze 3 godziny, czyli mniej więcej tyle, ile będzie dzisiaj trwała liturgia, chociaż może nie aż tak długo, bo dzisiaj jest naprawdę wyjątkowa liturgia. Kochani, trudno oczywiście mówić, że są msze święte bardziej święte i mniej święte, bo wiadomo, że każda jest tak samo święta i tak samo cudowna. I na każdej mszy tak samo mocno i tak samo cudownie chce przychodzić Pan Jezus, ale gdybyśmy tak po ludzku mieli robić takie rankingi najświętszych jakby spotkań w Kościele, to kochani, dzisiaj jest tak naprawdę jedyna najważniejsza liturgia. Kochani, wszystkie inne liturgie, wszystkie inne msze święte, wszystko w ogóle, co jest w Kościele, bierze się z tej dzisiejszej liturgii. I też tak jak wam mówiłem, kochani, ona już oczywiście trwa od czwartku, ta liturgia, ale dzisiaj znajdzie swoją kulminację. Otóż, moi drodzy, najpierw jeszcze jedna uwaga taka natury ogólnej, która nas dzisiaj trochę nie dotyczy, no bo właśnie jesteśmy w większości w domach, ale zapamiętajcie to proszę na przyszły rok, jeżeli daj Boże, będziemy już mogli normalnie brać udział w Triduum Paschalnym w Kościele. Uwaga! Świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie na Wigilii Paschalnej, a nie w niedzielę na mszy. Oczywiście, kochani, jeżeli ktoś nie może pójść na Wigilię Paschalną, to jasna sprawa, że jutro w niedzielę, mówię, gdybyśmy chodzili do kościoła, to jest jak najbardziej Zmartwychwstanie Pańskie. Ale, kochani, dla chrześcijanina, dla ucznia Pana Jezusa, nie przeżyć świąt Wielkiej Nocy w Wigilię Paschalną, czyli w tę liturgię dzisiejszą, można powiedzieć sobotnią, chociaż ona nie jest sobotnia, to jest po prostu największa siara świata. Naprawdę, kochani. Niestety tak nam się porobiło w Kościele, że większość ludzi, tak jak wam mówiłem już Wielki Czwartek, większość ludzi myśli, że święta zaczynają się od rezurekcji w niedzielę. O, kochani, w rezurekcję w niedzielę już jest, jak to mówią, afterbirth, czyli po ptokach. Już po rezurekcji, już dawno po wszystkim. Otóż, kochani, ta najważniejsza liturgia, i proszę zapiszcie sobie to w kalendarzach, jeżeli nie macie takiego jeszcze takiej praktyki, że za rok idziecie na liturgię Zmartwychwstania w sobotę. Kochani, ja wiem, że to jest późno, ja wiem, że to jest długo. Jak się tę liturgię odprawia tak naprawdę porządnie, jest porządna oprawa, to może być w ogóle ze 4 godziny. Guzik mnie to obchodzi. Kochani, to jest najważniejsza liturgia chrześcijan. To będzie msza święta do niczego niepodobna. W sensie będzie tam oczywiście trzon, który jest samej mszy świętej, ale będzie tam mnóstwo innych obrzędów. I kochani, chciałbym, żebyśmy sobie teraz przeszli krok po kroku, jak wygląda ta liturgia Wigilii Paschalnej i zobaczycie, jak ona jest przecudnie zbudowana. Otóż, moi drodzy, liturgia dzisiejsza koniecznie powinna być sprawowana po zmroku, jak się już robi albo zrobi ciemno. U nas ona będzie o 20:00, powinno już być w miarę ciemno, bo o 20:00 już jest taki po zachodzie słońca. Normalnie, jak mamy taką liturgię z wiernymi, zawsze ją odprawiamy o 21:00 zazwyczaj, czyli jeszcze później, kiedy już jest zupełnie ciemno. Kochani, odprawianie tej liturgii za dnia naprawdę mija się z celem. Ja wiem, że czasem proboszczowie mówią, no ale ludzie tak późno nie przyjdą. No to nie przyjdą, trudno. Kochani, ta liturgia, jeżeli zaczyna się po zmroku, to jej pierwszy akcent, pierwsza część traci zupełnie w ogóle sens. To jest taki słynny już dowcip, który krąży w kościele, gdzie proboszcz, który odprawia liturgię Wigilii Paschalnej o godzinie 17:00, kiedy oczywiście słońce jarzy jak w środku dnia, na początku liturgii mówi: wyobraźmy sobie, że jest ciemno. Otóż nie, kochani, nie wyobraźmy sobie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że, kochani, pierwsza część tej liturgii to jest tak zwana liturgia światła. I ta liturgia bez ciemności nie zadziała. Na czym ona polega? Ta liturgia przy normalnych warunkach, oczywiście teraz jest inaczej, bo mamy inaczej z kościołami, to wiadomo, ale w normalnych warunkach ta liturgia zaczynałaby się na zewnątrz. W sensie cały lud jest w kościele, natomiast asysta z celebransem wychodzi na zewnątrz, poza kościół, w ciemność. Powinny być pogaszone wszystkie lampy, wszystko w kościele zgaszone, totalna ciemność. I tam następuje najpierw tak zwany obrzęd poświęcenia ognia. Czyli zapala się ogień i ten ogień się święci, kochani. Co to jest? To jest, zobaczcie, taki kolejny element, gdzie Kościół kolejną rzecz odnawia. Tak jak odnawiał sakramenty, odnawiał Eucharystię, odnawiał oleje, również odnawia, to oczywiście nie jest sakrament, ale odnawia jakby znak ognia. To jest, kochani, tak jakby w ogóle wrócić do początku stworzenia świata, gdzie Pan powiedział: niech się stanie światłość, jak pamiętacie. Czyli Kościół rozpoczyna tę liturgię tak, jakby się świat miał całkowicie na nowo zacząć. I dlatego zapala po raz pierwszy nowy ogień. Od tego poświęconego ognia, kochani, zapala się paschał. Tam oczywiście jest trochę obrzędów wyjaśniających, a to nie będę nam tego wszystkiego tłumaczył, bo to byśmy naprawdę potrzebowali 4 godziny. Chodzi mi tylko o najważniejsze symbole. Zapala się paschał i z tym paschałem przez 3 stacje, są 3 zatrzymania, wchodzi się do kościoła. I tam przy każdej stacji kapłan, który, bądź diakon, który jakby prowadzi ten paschał, śpiewa Światło Chrystusa, my odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. I kochani, w tej pierwszej części warto szczególnie zauważyć po prostu jeden, no strasznie prosty, ale tak wymowny symbol, że to głowa mała. Do ciemności wchodzi najpierw jeden płomyczek światła. Kochani, ja sobie zawsze przypominam, jak jeszcze mieszkałem, no lata temu już w Krakowie, jeżeli byście kiedyś w Krakowie, tam widzieliście Bazylikę Dominikanów, no wielka, ogromna bazylika, nie? Tam wchodzi kilka tysięcy ludzi. I pamiętam, jak się do tego pustego, ciemnego kościoła, gdzie były po prostu tysiące głów w ciemności, nagle wchodził jeden płomyk świecy. Z tyłu go w ogóle nie było widać. Jak ktoś stał z przodu gdzieś tam przy ołtarzu, to nawet tak ledwo co dostrzegał, że jakiś tam płomyczek wszedł. Potem od tego płomyczka zapalały się inne świece. Nagle się cały kościół rozświetlał tymi świecami, które mieli ludzie. No i potem na końcu oczywiście brat zakrystianin wciskał guzik i zapalało się światło w całym kościele. Koniec, co to jest za symbol? No jeden z najpiękniejszych symboli tej liturgii. Że w ciemność, w grzech, w beznadzieję, w te wszystkie doły, w te wszystkie po prostu rowy naszego życia wchodzi światło. I koniec, na początku sobie można pomyśleć, ale co taki jeden płomyczek może? Co taki jeden ogienek zrobi na ciemność całego świata? Zobaczcie, w tej liturgii nagle od tego płomienia zapalają się wszystkie inne płomienia, a potem się wszystko zapala. Kochani, my już dzisiaj trochę tego też nie doceniamy, bo u nas światło to jest taka rzecz oczywista, nie? Wystarczy podejść, wcisnąć guzik i jest światło. Ale pamiętacie, że dawniej, kiedy liturgia powstawała, nie było czegoś takiego jak światło, nie? Były tylko świece, były tylko pochodnie. To były też rzeczy czasem drogie, takie jak oliwa. Tamto światło, kiedy się rozpalał cały kościół, to nie było pstryk. To było po prostu zapalenie tysięcy świateł. Kochani, ta liturgia rozpoczyna się właśnie od tego i jakby z takim nastawieniem trzeba podejść do tego początku, czyli Panie Jezu, Ty, który jesteś światłością, wejdź w moje ciemności, wejdź w tą moją ciemną beznadzieję i rozświetl mi Twoim światłem wszystko, co we mnie jest. Kochani, kiedy zapalimy to światło, to jeszcze będziemy to światło wychwalać. Wtedy się paschał stawia na jakimś tam takim świeczniku, obok paschału staje celebrans bądź diakon i wyśpiewuje tak zwany exultet, czyli taką bardzo starożytną pieśń, która wysławia tę noc, noc zmartwychwstania. Kochani, przysłuchajcie się jakby tekstowi exultetu. To jest bardzo ciekawe złożenie, bo exultet się składa jakby z dwóch wymiarów. Z jednej strony mówi o największych wydarzeniach w historii świata. O tym, jak Bóg zbawił świat, o tym, jak przemienił grzech człowieka w świętość, jak człowieka potępionego wyciągnął ku życiu, a jednocześnie będzie mówił, i to najbardziej chyba lubię, o takich przyziemnych sprawach, jak będzie mówił o woskowej kolumnie, czyli o tym paschale, i będzie mówił o pszczole. Kochani, kiedyś w ogóle był taki bardzo piękny zwyczaj, kiedy śpiewało się exultet i diakon ten exultet, o, jakaś karetka nam tu jedzie, czekajcie sekundkę, kiedy diakon śpiewał exultet, to miał ten exultet napisany na takim pergaminie, który się zwieszał z ambony. I ludzie, którzy nie znali łaciny, a dawniej to było śpiewane po łacinie, to jakby on w ramach jak odwijał ten pergamin i on się tam zwieszał z ambony, to tam było namalowane, o czym on śpiewa. I tam właśnie były obrazki pszczółek, obrazki tego paschału, obrazki ciemności świata i tak dalej. W ogóle bardzo piękna taka wizualizacja. Kochani, zobaczcie dzisiaj, jakby z czego będzie ten exultet złączony. On będzie mówił jednocześnie o największych tajemnicach świata, jednocześnie będzie mówił o pracowitej pszczole, która nam zrobiła ten paschał. Czyli zobaczcie, złączy taką wielką perspektywę z perspektywą taką najmniejszą. Dokładnie o to chodzi tej nocy, że te wszystkie wielkie tajemnice nagle się jakby urzeczywistnią dla nas małych tutaj w konkretnych miejscach, gdzie jesteśmy. Kochani, tutaj bardzo ważne są też takie proste symbole. Niestety my tu często jako Kościół zawodzimy, nie? Że niestety w większości kościołów paschał będzie z plastiku i będzie śpiewał przewodniczący liturgii, że wychwalamy tę woskową kolumnę, a z boku będzie stała plastikowa rura. No nie, no kochani, to powinna być naprawdę woskowa kolumna, a nie tylko plastikowa rura z jakimś knotkiem, który się pali tam na jakąś tam naftę czy na cokolwiek innego. Kochani, tak będzie wyglądała pierwsza część. Czyli tak zwana liturgia światła, wniesienie światłości w ciemność, a potem wyśpiewywanie chwały tego, co się tej nocy stało. Po tej części zostaniemy zaproszeni do wysłuchania liturgii Słowa Bożego. To będzie druga część, czyli liturgia słowa. I to jest coś, co znamy oczywiście ze mszy świętej, tylko to będzie bardzo rozbudowana liturgia słowa. Tam jest, kochani, strasznie dużo czytań. Chyba ile tam jest? 7 ze starego, 1 z nowego, czyli 8 z nowego, jeszcze i Ewangelia. Chyba tak mi się wydaje, chyba 9 czytań. A może jeszcze więcej, nie pamiętam, chyba 9. To będzie trwało długo. Normalnie jeszcze jak jest taka liturgia taka bogata, to u nas zawsze są jakieś takie długie psalmy między tymi czytaniami, takie na chór, takie z kantorami. No dzisiaj będzie trochę, troszeczkę będzie mniej tego. Troszeczkę. Nie mówię, że w ogóle. Ale będzie, nie będzie aż tylu tych śpiewów takich, bo nie mamy scholi. Ale oczywiście nasz Rafał tutaj, którego już znacie i który fantastycznie śpiewa, wyśpiewa nam prawdopodobnie wszystkie możliwe psalmy. I kochani, skąd się to wzięło? To się wzięło z tradycji żydowskiej, z tradycji tak zwanej Haggady. Otóż Żydzi, kiedy świętowali Paschę, swoją Paschę, czyli wyjście z Egiptu, to mieli taki zwyczaj, on jest zapisany w Księdze Wyjścia, że przychodził zawsze do najstarszego członka rodu, najmłodszy w danym rodzie, i pytał: ojcze, opowiedz, dlaczego ta noc jest taka wielka. I ojciec rodziny siedział przez tam długi czas i opowiadał całą historię, jak to Bóg stworzył świat, jak potem ludzie się pogubili, jak potem trafili do Egiptu i potem jak ich Bóg wyprowadził. I opowiadał potem całą wielką historię wyprowadzenia z Egiptu. I kochani, my dokładnie to chcemy zrobić dzisiaj tej Wigilii Paschalnej. Chcemy posłuchać historii od początku świata, jak to Bóg prowadził świat aż do tego momentu, kiedy nastąpiło zmartwychwstanie. Tam w pewnym momencie będzie śpiewana chwała na wysokości, będzie takie długie, bardzo długie alleluja i jakby dojdziemy aż do Ewangelii o zmartwychwstaniu. Kochani, chciałem was zachęcić do jednej rzeczy w związku z tym. Jeżeli macie małe dzieci, takie naprawdę małe jeszcze, takie, które dużo jeszcze nie wiedzą o świecie, to kochani, zapraszam was, żebyście albo dzisiaj przed liturgią, jeżeli dzieciaki jeszcze nie śpią, albo jutro na przykład, w niedzielę zmartwychwstania, żebyście wzięli dzieciaki i żebyście usiedli z nimi na tamte 15 minut i opowiedzieli im, ale uwaga, wy, rodzice, o Panu Jezusie. W sensie o tym, jak to było, że Pana Jezusa kiedyś pojmano, że Go zabito i że On umarł za nas i że nas bardzo kocha i że zmartwychwstał i dzięki temu mamy życie. Kochani, to, co będzie dzisiaj na liturgii, czyli te wszystkie czytania, to się powinno wydarzyć w naszych domach. Prawdziwy dom chrześcijański, gdzie ludzie są naprawdę wierzący. Ja tego nie mówię, bo Boże, kochani, żeby w kimś z was jakieś wyrzuty sumienia tutaj powodować, że sobie, ale u mnie tak nie ma. Ale kochani, w prawdziwych domach chrześcijańskich, gdybyśmy naprawdę starali się żyć po chrześcijańsku, to właśnie tak powinno to wyglądać. Że dzieci powinny przyjść do rodziców i zapytać: mamo, tato, a dlaczego ta noc jest taka ważna? Czemu ta dzisiejsza noc jest taka niezwykła? I mama i tata powinni opowiedzieć: widzisz, bo kiedyś był taki ktoś jak Pan Jezus. On był Synem Bożym, bardzo nas kochał i umarł za nas. I spróbujcie dzieciom opowiedzieć w paru zdaniach, co my świętujemy, co my się, jakby, z czym się właśnie spotykamy. Kochani, na tym będzie polegała liturgia słowa, oczywiście tam będzie też kazanie, czyli będzie wytłumaczenie potem tych tajemnic. I potem przejdziemy do trzeciej części dzisiejszej liturgii. I to będzie liturgia chrzcielna. Niestety ona będzie w tym roku bardzo, bardzo skromna. Dlatego, że kochani, dzisiaj chyba w żadnym kościele, albo przynajmniej w bardzo niewielu kościołach, będzie coś, co na takiej liturgii powinno być. Czyli powinny być chrzty. Powinny być chrzty dorosłych, ewentualnie chrzty dzieci. Dlaczego? Kochani, ta liturgia jest tak zbudowana, że ona najpierw opowiada o tym, co zrobił Pan Jezus. Czyli mamy tam symbolikę światła, symbolikę słowa. Jakby mówi nam o tym, co się wydarzyło, a potem to, co się wydarzyło, bierzemy i na tej liturgii wsadzamy w konkretnego człowieka. I dlatego na tej liturgii powinno się chrzcić. Dlatego, że wtedy właśnie w konkretnym człowieku dzieje się to przejście z ciemności do światła, z nieżycia do życia, z grzechu do świętości i tak dalej, i tak dalej. Kochani, niestety w związku z tym, że mamy taką sytuację, jaką mamy, no to u nas na przykład nie będzie żadnego chrztu. Też w większości kościołów, gdzie będziecie oglądali ewentualnie jakieś transmisje, też prawdopodobnie nie będzie żadnego chrztu. To, co zrobimy, to my, kochani, odnowimy nasze chrzcielne przyrzeczenia. Czyli my jakby wrócimy do tego momentu, kiedy byliśmy ochrzczeni i kiedy nam się to przydarzyło, to o czym ta liturgia dzisiaj będzie opowiadała. Kochani, tu jest taka jedna myśl od biskupa Grzegorza, on zawsze to powtarza. On mówi, na czym polega to odnowienie chrzcielnych przyrzeczeń. Mówi na bardzo prostej sprawie. To jest tak, że kiedy zostaliśmy ochrzczeni, to wlano w nas jakby wielkie źródło wody chrzcielnej. Czyli mamy w sobie wielkie, przepraszam za słowo, ale takie bajoro, gdzie mamy wodę łaski. To niestety, kochani, bardzo wielu z nas tej wody nie używa. I ta woda jest po prostu zatęchła, taka, wiecie, z takim osadem, taka mętna i tak dalej. Biskup Grzegorz zawsze mówi, że odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych polega na tym, że prosimy, żeby Duch Święty wziął takiego kija i żeby zamieszał tę wodę chrzcielną, żeby nam jakby pobudzić nowe prądy tej wody, żeby nam się ta woda oczyściła. Kochani, o to dzisiaj będzie chodziło w tej liturgii. Jakby poprosimy Pana Boga, odnów w nas wszystkie te łaski, które dostaliśmy w chrzcie. Odnów w nas te cudowności, które nam dałeś, kiedy byliśmy ochrzczeni, a my je już często zapomnieliśmy, zostawiliśmy, popsuliśmy albo w ogóle po prostu odłożyliśmy na bok. O to chodzi, kochani, w liturgii chrzcielnej. Po tej liturgii, kiedy odnowimy te przyrzeczenia, będzie już potem taka jakby normalna Eucharystia, dalsza część, którą znamy z normalnych mszy świętych, czyli po prostu przyjmiemy Pana Jezusa, tego zmartwychwstałego, tego żyjącego do naszych serc. Kochani, wy to oczywiście możecie zrobić duchowo. I kochani, to naprawdę nie jest taka wersja, bo ja mam ciągle takie wrażenie, że mamy takie w Kościele niezrozumienie, że to jest taka, przepraszam, że to powiem to w taki sposób, a to jest taka wersja dla ubogich, nie? Że jakby no, księża to mają, a my nie mamy. Kochani, owoce duchowe, jak naucza Kościół, duchowego przyjęcia komunii, są dokładnie takie same, jak przyjęcie komunii świętej fizycznie. Oczywiście, że kiedy tylko można, wiadomo, że trzeba przyjmować normalnie komunię świętą. No ale kochani, jesteśmy w takim czasie, w jakim jesteśmy. I to przyjęcie duchowe naprawdę ma taką samą owocność. Jeżeli ktoś z was dzisiaj podejdzie z wiarą do tego duchowego przyjęcia komunii świętej, kochani, to Jezus w was zmartwychwstanie. To może w was ożywić rzeczy, które już dawno umarły. I on naprawdę to potrafi zrobić. Po komunii świętej zostaje jeszcze jeden obrzęd, jeszcze jedna część liturgii. Są dwa warianty, bo jest tak zwana procesja rezurekcyjna. Tą procesję powinno się de facto odprawiać tuż po liturgii. No, w większości parafii jest taki zwyczaj, nie mówię, że niestety, bo to też jest dobry zwyczaj, kiedy procesja rezurekcyjna jest rano, jakby to, po tej takiej pierwszej mszy świętej porannej, tam o 6 czy o 7. Ale de facto procesję rezurekcyjną powinno się odprawiać tuż po Wigilii Paschalnej, bo to jest po prostu ogłoszenie całemu światu, że Jezus żyje. W Krakowie, jak żeśmy zawsze z braćmi odprawiali tę liturgię, to procesja rezurekcyjna zawsze była po krużgankach w Krakowie. I to było bardzo ciekawe, bo krużganki w Krakowie to jest cmentarz jednocześnie. Więc to było tak, że Pana Jezusa Zmartwychwstałego zabierało się na cmentarz i się wszystkim leżącym na cmentarzu mówiło: poczekajcie jeszcze sekundkę, zaraz wstaniecie. Bo On już wstał, On już zmartwychwstał i my wszyscy zmartwychwstaniemy razem z Nim. W niektórych parafiach oczywiście ta rezurekcja jest rano, to też jest okej. Okay. Jakby o świcie, wspominając ten moment, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Natomiast nie jest okej okay jeden bardzo głupi zwyczaj, który niestety w części parafii gdzieś tam czasem występuje. Czyli taki zwyczaj, który polega na tym, że po Wigilii Paschalnej, mimo że się już świętuje zmartwychwstanie, to niektórzy proboszczowie chowają Pana Jezusa z powrotem w grobie pańskim, tam jeszcze jest do rana adoracja, no bo rano będzie rezurekcja. No to jest pochwalnie głupota. No albo zmartwychwstał, albo nie zmartwychwstał. Dzisiaj nie będziemy mieli tego problemu z tego prostego, kochani, powodu, no że nie mamy jak zrobić procesji, nie możemy wyjść na zewnątrz z Panem Jezusem, ale możemy Go ogłosić w naszych rodzinach, w naszych domach, kochani. Po liturgii trzeba po prostu razem uzmysłowić sobie ten prosty fakt. On żyje. On żyje. Wszyscy myśleli, że Go zabito, bo rzeczywiście Go zabito, ale On pokonał śmierć. Moi drodzy, tak będzie, tak oczywiście w ogromnym skrócie, wyglądała ta dzisiejsza liturgia. Potrwa pewnie u nas, nie wiem, ze dwie, może dwie godziny z hakiem. Pewnie nie będzie aż tak strasznie długo, jak zazwyczaj, bo będzie trochę mniej tych różnych śpiewów, tych różnych takich rzeczy dookoła, ale no, ze dwie godziny pewnie potrwa. Można powiedzieć, macie o tyle wygodnie, że w domach możecie spokojnie usiąść. Można usiąść spokojnie na te wszystkie czytania. W kościele często trzeba stać. Więc kochani, warunki są naprawdę dogodne. Wytrwajcie w niej. Wytrwajcie w tej liturgii. Pozwólcie, żeby was poprowadziły te symbole. Kochani, to wszystko powinno się skończyć tak naprawdę doświadczeniem jednej prostej rzeczy. Doświadczeniem Bożego pokoju. W takim sensie doświadczeniem, że skoro On zmartwychwstał, skoro żyje, to możemy odetchnąć. Tu wam opowiem jedną historię, którą często powtarzam przy tej okazji. Lata temu, jak byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie, w krakowskiej Beczce, to na Wielki Czwartek, na ten tak zwany Dzień Księdza, o którym wam mówiłem już, moi studenci z Beczki zrobili mi prezent. Będę ten prezent pamiętał do końca życia. Namalowali mi obraz. Było ich tam kilkanaście osób i każdy z nich namalował jakby fragment tego obrazu. I jeden fragment tego obrazu zapamiętałem najbardziej. Otóż jeden ze studentów namalował na tam swojej cząstce anioła, tego anioła, który odwalił głaz od grobu Pana Jezusa. Jest taka scena w Ewangelii, ten anioł siedzi na takim głazie i tam go spotykają potem kobiety i pytają o zmartwychwstanie. To na tym obrazie ten anioł jest trochę dziwny, bo siedzi na tym kamieniu, taki trochę zblazowany, wygląda trochę taki górnik po szychcie, jakby po prostu dużo się napracował i potem odpoczywa i ma w ustach papierosa i tak ćmi tego papierosa takim ćmikiem. I słuchajcie, jak ja dostałem ten obraz, mówię do tych studentów, mówię, czy wyście powariowali? Mówię, jak ja to komuś pokażę? Mówię, jak ja pokażę komuś obraz, gdzie aniołowie palą papierosy? A słuchajcie, ten student mówi do mnie tak, to był naprawdę genialny student. Mówi, ale ojcze, przecież to jest właśnie teologiczne wytłumaczenie tego, co się stało w zmartwychwstaniu. A ja mówię, jak to jest wytłumaczenie? No mówi, no ojcze, ten anioł pokazuje, że co miało być zrobione, to zostało zrobione. No bo grób otwarty, Jezus zmartwychwstały, tamta wielka ciemna dziura już nie jest straszna, bo Jezus z niej wyszedł, więc anioł może spokojnie usiąść, może odetchnąć i powiedzieć, wreszcie. Ja mówię, ojcze, to jest właśnie pokój od Ducha Świętego. Kiedy wreszcie człowiek może usiąść, bo zrozumiał, że Pan Jezus wszystko zrobił. Że wszystko zostało zrobione. Że został pokonany szatan, została zamknięta śmierć, że mamy moc do zwyciężenia zła i grzechu, że naprawdę wszelka robota świata jest zrobiona, więc można usiąść, zapalić i odetchnąć. Kochani, mam nadzieję, że oczywiście rozumiecie. Ja nikogo nie zachęcam do palenia, bo to głupia sprawa. Ale rzeczywiście ten student miał rację. Kochani, wszystko Pan Jezus zrobił. Wszystko Pan Jezus już dokonał. My dzisiaj tylko będziemy świętować to, że możemy to wziąć. Że możemy to przyjąć. I kochani, do tego bardzo, bardzo serdecznie was dzisiaj zapraszam. Moi drodzy, teraz pół godziny przerwy i o godzinie 20 będzie transmisja liturgii, tak jak co dzień na kanale Maskacjusz. Więc proszę sobie tylko wejść, jeżeli ktoś szuka na Maskacjusza i tam zaraz się uruchomi ta transmisja. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemów z internetem. Wczoraj trochę były, ale może dzisiaj będzie dobrze. Kochani, jeszcze jest zaproszenie na jutro. Jutro na Languście, u mnie na kanale na Languście, o godzinie 9:30 rano będzie poświęcenie pokarmów. W sensie oczywiście poświęcenie będzie tylko tutaj, ale chciałbym po prostu razem z wami pomodlić się nad waszymi pokarmami. Więc proszę, jeżeli macie te tak zwane święconki, tak, tylko one są w tym roku nieświęcone, bo święconek nie powinno się, tak jak wam mówiłem wczoraj, święcić w sobotę. Sobota nie jest od święcenia święconek. Święconki się święci po Wigilii Paschalnej. Ale w związku z tym, że dzisiaj będzie już późno, to jutro to zrobimy. Więc jeżeli macie, to przygotujcie proszę koszyczki. Jutro o 9:30 proszę przy stole, przy komputerze z tym koszyczkiem tam się znaleźć. I o 9:30 będzie live, gdzie ja was poprowadzę w modlitwie, żebyście sobie pobłogosławili te koszyki ze śniadaniem wielkanocnym. Więc jutro śniadanie dopiero po 9:30, jak poświęcimy. Więc proszę wcześniej nie wstawać. Więc jak macie tylko czas, zapraszam. I kochani, również jutro po południu, jeszcze nie wiem o której, albo o 5, albo o 6, bo nie pamiętam, jaki mamy tu jeszcze program w klasztorze, będzie jutro live też na Languście, taki ze mną, taki świąteczny. Po prostu pogadamy sobie trochę. Tak bardziej, że tak powiem, no, na luzie. Jak będziecie mieli jakieś tam różne pytania śmieszne, to wam trochę poodpowiadam, trochę wam poopowiadam o różnych fajnych rzeczach. Więc jak ktoś by chciał jutro po południu spędzić chwilę czasu ze mną, to mówię, tak koło 17-18 będzie ten live. Pojawi się wcześniej na Languście oczywiście zapowiedź. Kochani, na dzisiaj to tyle. Za pół godzinki rozpoczynamy świętowanie. Bardzo was zapraszamy, bądźcie z nami albo na jakiejkolwiek innej transmisji i uczcijmy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Na dzisiaj, kochani, to byłoby chyba tyle. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam i bardzo was błogosławię. Do zobaczenia na liturgii o 20. Z Bogiem, miejcie się proszę najlepiej na świecie.